między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w poświątecznej rzeczywistości. W dzisiejszym Między Niebem a Ziemią przede wszystkim ważne przypomnienie o tym, że rozpoczęty niedawno 2021 rok został ustanowiony przez polski Sejm rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji już za chwilę na naszej antenie rozmowa z prymasem Polski, metropolitą gnieźnieńskim, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, którego będziemy także pytali o najważniejsze wyzwania stojące przed Kościołem w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dowiemy się również, kim jest czadowy ekonom i dlaczego mieszkańcy Śremu zaczęli zbierać buty. Na początek jednak zapowiedź jutrzejszego, 24 dnia judaizmu w Kościele katolickim. Mówi rzecznik prasowy poznańskiej kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Dzień judaizmu w Kościele katolickim od lat w Poznaniu przybiera formę wielodniowego wydarzenia. Sam Dzień judaizmu obchodzony jest 17 stycznia, a w Poznaniu rozpocznie się już 11 stycznia. Kulminacyjnym momentem jest zawsze nabożeństwo, które jest odprawiane w kościele na wzgórzu świętego Wojciecha. Jest to spotkanie religijne, międzyreligijne, podczas którego zapalana jest menora dialogu. Natomiast towarzyszy samemu przeżywaniu Dnia judaizmu wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. W tym roku będą one się odbywały zarówno online, jak i niektóre z nich z udziałem publiczności. Będzie to m.in. czytanie sceniczne w Teatrze Nowym, będzie to wernisaż realizacji rzeźbiarskiej, która już znajduje się przed Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, bardzo ciekawej rzeźby, w której zapisano jakby zmienianie się geometrii krzyża równoramiennego w gwiazdę sześcioramienną. Podczas Dnia Dialogu z Judaizmem będziemy chcieli podyskutować na temat braterstwa, drogi pojednania, komunii. Taka dyskusja chrześcijanie i Żydzi też odbędzie się w formie online na kanale YouTube. Będą koncerty, koncert fortepianowy, koncert piosenki żydowskiej. Wszystko to po to, żeby zastanowić się nad relacjami, które łączą chrześcijan i Żydów. A w tym roku wszystkiemu jakby towarzyszą dwa słowa klucze, które z cytatu biblijnego zostały wyjęte. Słowa życie i śmierć, zmagamy się wszyscy z pandemią. Myślę, że warto spojrzeć także na te dwa kluczowe dla naszego przeżywania świata słowa w perspektywie tych dwóch ważnych religii.
Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość, a że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic, nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, ja liść. Oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, już się nie troskam. Już się nie troskam o żaden z upadających dni. miłość. Miłość mi wszystko wyjaśniła, wszystko rozwiązała. Miłość, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
Pandemia uniemożliwiła ubiegłoroczną beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy 2021 będzie rokiem, w którym Kościołowi przybędzie nowy błogosławiony? Na razie został on ogłoszony przez Sejm rokiem prymasa tysiąclecia. Jaki będzie to rok dla Kościoła i z jakimi kryzysami będzie musiał się mierzyć? O tym Rafał Muniak rozmawiał z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
Rok 2021 to 40-lecie śmierci prymasa Wyszyńskiego i 120. rocznica jego urodzin. Marzyłoby się pewnie, że te dwie daty byłyby takie możliwe, jeżeli oczywiście znów ta pandemia ustąpi w takiej mierze, żeby ta beatyfikacja mogła się odbyć. Wiemy, że ta data nie zależy tylko od nas, ona jest uzależniona także od Stolicy Apostolskiej, od rozmów ze Stolicą Apostolską, chociażby dlatego, że zwykle tym, który ogłasza w imieniu Ojca Świętego beatyfikację, jest kardynał, prefekt kongregacji do spraw świętych, więc jego obecność musiałaby być też w Polsce wówczas możliwa. Taką nadzieję mamy. Na pewno dzisiaj trudno powiedzieć cokolwiek więcej. Będziemy patrzeć, jak ta sytuacja będzie się po prostu rozwijała. Ogłoszenie roku 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, w kontekście wciąż oczekiwanej przez nas beatyfikacji, jest kolejną szansą przede wszystkim na to, by poznać życie i nauczanie prymasa, by do niego się zbliżyć. My już widzimy, że to przesunięcie beatyfikacji zaowocowało także wielu publikacjami, zaowocowało filmami związanymi z życiem kardynała Wyszyńskiego, zaowocowało refleksją, modlitwą także, ta modlitwa została przedłużona. A więc to wszystko może nas jeszcze bardziej przybliżyć do tej postaci, zobaczyć, że ona nie jest dla nas nieznana. 40 lat od jego śmierci to w kategoriach dzisiejszego świata to jest szmat czasu, to jest inna epoka, to są inne wydarzenia, to są inni ludzie, to są inne pokolenia. Taki rok prymasa Wyszyńskiego, jak również to oczekiwanie wydłużone na beatyfikację, jest w tym kluczu szansą na to, by lepiej go zrozumieć. Nie tylko lepiej nawet poznać jego osobę, jego dzieło, wsłuchać się w jego nauczanie. Widzę, jak wiele aktualnych myśli, takich ponadczasowych, z tego nauczania można po prostu wyciągnąć. I myślę, że to jest także wielka szansa na dziś i na ten rok, który jest przed nami.
W Gnieźnie wielu jeszcze pamięta prymasa tysiąclecia. W gnieźnieńskiej katedrze jest też jego pomnik. Czy archidiecezja gnieźnieńska jakoś szczególnie będzie przeżywać właśnie ten rok?
Na pewno nie będziemy go przeżywać w żadnych zewnętrznych wyrazach. Tak jak pan powiedział, w katedrze mamy bodajże najpiękniejszy pomnik od wielu, wielu lat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie postawimy mu następnego pomnika, bo nie potrzebuje tego ani od nas tego nie oczekuje. Natomiast rozpoczęliśmy w zeszłym roku cykl takich przygotowań, który wiązał się przede wszystkim z refleksją nad nauczaniem prymasa. On został teraz przerwany, ale myślę, że trzeba będzie wrócić przynajmniej w tej formie internetowej, może właśnie do tego, by częściej to nauczanie prymasa i nasza refleksja o nauczaniu prymasa gościła zarówno w mediach, jak i właśnie na ambonie także, i żebyśmy o tym nie zapominali. Jesteśmy też zobowiązani do szczególnej modlitwy. Wiadomo, że w katedrze gnieźnieńskiej ksiądz prymas nie jest pochowany, jego relikwie, jak wierzymy, błogosławionego są w katedrze warszawskiej. Trudno jest dzisiaj mówić o jakimś pielgrzymowaniu do jego grobu w takiej masowej skali. Musimy na to poczekać, ale myślę też, że jakimś owocem w przyszłości takiego ogłoszenia prymasa błogosławionym będzie też takie dziękczynienie diecezjalne w takich formach, w jakich one będzie możliwe. Więc głównie akcentowałbym raczej, że jest to także dla naszej archidiecezji. Mieliśmy taki pierwszy okres, kiedy zastanawialiśmy się i nad rolą prymasa tutaj w archidiecezji gnieźnieńskiej. Mieliśmy takie sympozjum, które było organizowane przez seminarium duchowne, że teraz w tym roku będziemy starali się też kontynuować.
Ale w tym roku Kościół będzie też musiał się zmierzyć z kryzysami związanymi z ujawnionymi przypadkami pedofilii wśród księży, no i z grzechami zaniechania wśród biskupów.
Z kryzysu, który przeżywamy, możemy wyjść albo lepsi, albo gorsi. Nigdy tacy sami. Więc to musimy na ich podstawie zobaczyć właśnie to, czy wychodzimy lepsi czy gorsi z tych sytuacji. Oczywiście, że te wydarzenia, one nie spadają na nas tylko w ciągu tego roku, one mają też swoją historię, też w życiu Kościoła. Kiedy zastanawiam się nad kolejnymi kryzysami, czy kolejnym kryzysem wywołanym ujawnianiem zarówno kolejnych przestępstw związanych z wykorzystaniem małoletnich przez niektórych duchownych, czy też z sytuacjami, w których mówimy o zaniedbaniach przełożonych dotyczących wyjaśniania tych spraw, to myślę, że w tym roku nauczyliśmy się chyba w tej naszej drodze takiego postępowania jeszcze bardziej, że osoba skrzywdzona, osoba wykorzystana musi być w centrum tego działania. I to powołanie od początku tego roku, zaistnienie Fundacji Świętego Józefa, bardzo konkretnych form pomocy, które w tym czasie zostały zaoferowane zarówno na poziomie instytucjonalnym, czyli na poziomie wzmacniania struktur, które będą służyły właśnie zmaganiu z grzechem i przestępstwem pedofilii, jak również bardzo konkretnie dotyczące osób, które zostały skrzywdzone. Mogę powiedzieć, że kiedy się nad tym zastanawiam, widzę taką jakościową zmianę, że po pierwszym kryzysie, który był wywołany pierwszym filmem Sekielskich, stawaliśmy trochę bezradni, jeżeli chodzi o pomoc konkretnym osobom skrzywdzonym. Po drugim filmie mogę powiedzieć z całkowitą pewnością, że wszystkie osoby, które przeżywały te dramatyczne sytuacje, nie zostały zostawione same. Właśnie przy pomocy Fundacji Świętego Józefa, właśnie przy pomocy struktur, które zostały w Kościele powołane, mogliśmy im przyjść z pomocą, bardzo konkretną pomocą w terapii psychologicznej, w wielu innych doświadczeniach, w towarzyszeniu. My mamy już bardzo konkretne narzędzia i to jest też w momencie takiego kryzysu powiedzenie sobie, że jakkolwiek to są sytuacje, które ciągle nas wzywają do nawrócenia, do pracy, do spojrzenia na to, gdzie jesteśmy, ale też do ukazania, że pewne kroki są możliwe do podjęcia i je podejmujemy. Trzeba teraz odwagi, by one coraz bardziej się przekuwały w taką właśnie rzeczywistość. Na pewno też te kryzysy społeczne, które w tym czasie wybuchły, pokazują też z jednej strony na konieczność takiej głębszej pracy ewangelizacyjnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasz kontakt z młodzieżą. Że ten kontakt z młodzieżą, który dokonuje się i na katechezie, i w różnych wspólnotach młodzieżowych, także podczas dużych wydarzeń, które w Polsce były, jak Światowe Dni Młodzieży i zresztą duże grupy ludzi młodych, którzy na takich Światowych Dniach Młodzieży były. Musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, że wyrosło całkowicie nowe pokolenie, które być może już takich doświadczeń nie ma, i szukać także po przeżytych doświadczeniach kryzysowych, pytaniach stawianych przez tych młodych ludzi, protestach, emocjach, które wyrażają, w jaki sposób dotrzeć do nich z Ewangelią i przesłaniem Chrystusa. Kościół jest po to, by tą Ewangelię młodym ludziom głosić i tego kontaktu nie zaniedbywać. Więc myślę, że dla nas znów taki kryzys jest po to, byśmy wyszli z niego lepsi, nie po to, żebyśmy załamywali ręce, że nic nie potrafimy więcej zrobić. Dzisiaj chociażby poprzez ten kontakt, który się dokonuje na portalach społecznościowych, jest być może dzisiaj swoistego rodzaju zalew wielu tego typu inicjatyw i to też trochę musi być ciągle przez nas reflektowane i trochę rozumiane jakby, że trzeba odsiewać to, co jest dobrem od tego, co jest słabe, co też domaga się pewnej jakości kontaktu i tak dalej. Co oczywiście też w tym czasie pandemii sprawia pewną trudność, bo nic nie zastąpi tego osobistego kontaktu. Myślę, że też te grupy młodych ludzi na ulicach często nam pokazywały, że o ten osobisty kontakt im chodzi. I to jest też dla nas pytanie, jak po takim czasie ograniczeń do tego odważnie wracać.
A jak pandemia bezpośrednio wpłynęła na Kościół w archidiecezji gnieźnieńskiej?
Kościół gnieźnieński oczywiście nie jest żadną wyspą w tej rzeczywistości, którą przeżywamy. Przeżywa wszystkie trudności i wszystkie nadzieje, które z tym czasie się wiążą. Do takich trudności na pewno trzeba zaliczyć brak tego kontaktu bezpośredniego z wiernymi. Księża rzeczywiście bardzo to przeżywają, nie tylko księża, ale także wierni bardzo to przeżywają. Mówią, że jest to jedna z największych trudności tego czasu. Księża jednak odpowiadają także na prośby wiernych, chociażby osób starszych, którzy nie zostali pozostawieni całkowicie sobie. Ta sytuacja stawia pytanie też o przygotowanie dzisiaj do sakramentów świętych. Część dzieci przystąpiła do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej, ale widzimy, że to, co w tym czasie stało się też dla wielu księży wyzwaniem i taką możliwością i dla księży, ale przede wszystkim też dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, to jest bardziej indywidualne przygotowywanie i bardziej indywidualne przeżywanie samego sakramentu pierwszej komunii świętej. To osoby dorosłe, zwłaszcza w rodzinach, powinny bardziej poczuć się tymi, którzy są odpowiedzialni za przekaz wiary, za wprowadzanie w życie chrześcijańskie swoich dzieci. Oczywiście nie zostawieni sami sobie, ale być może ten właśnie czas spowodował większą odpowiedzialność ze strony rodziców, zwłaszcza kiedy widzieliśmy w tym okresie, tak jak wspomniałem, pomiędzy tym pierwszym a drugą falą pandemii taką możliwość przystępowania do pierwszej komunii świętej. Oczywiście to stawia nam także w perspektywie nowego roku duszpasterskiego. Niektórzy księża mówią, że trzeba by zobaczyć i wydłużyć ten czas przygotowania, że ta forma braku tego bezpośredniego kontaktu, ta forma też związana z tym, że nie ma dzisiaj dzieci i młodzieży w życiu parafialnej wspólnoty, w kościele, w czasie Eucharystii, że to stanowi też dzisiaj bardzo poważne wyzwanie, przed którym księża stają.
Choć czasy są trudne, to pamiętajmy, że w nieznanym początku nowego roku jednego możemy być pewni, że na początku jest Bóg, i pod koniec roku będzie Bóg, mówił w Nowy Rok arcybiskup Wojciech Polak, cytując kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Za życie dał. Któż jest
Zespół szkół ekonomicznych w Śremie pomaga Afryce, a dokładniej mówiąc pomaga działającemu w wiosce Bam w Czadzie misjonarzowi ojcu Pawłowi Kubiakowi, kapucynowi pochodzącemu z Wielkopolski. O tej pomocy Rafałowi Regulskiemu powiedzieli katecheta Wojciech Szolek oraz uczniowie Zuzanna Baum i Michał Gołąbek ze śremskiego Ekonomika.
Dwa lata temu po wakacjach spotkałem mojego kolegę Pawła Kubiaka, zabornik wielkopolskich rodem, który od 5 lat jest w Czadzie. Żyje w wiosce bez prądu. Opowiedziałem o tym młodzieży, zaczęły pojawić się pierwsze pomysły i tak się zaczęło. No i prawie 2 lata całkiem nieźle tam nasza działalność idzie. Nazwaliśmy tą naszą działalność czadowym ekonomem. Wysyłamy wszystkie nasze dary kontenerem, który płynie statkiem 8,5 tysiąca kilometrów. Dwa razy w kontenerze nasze paczki szły i w pierwszym rzucie był samochód na pedały, dużo sprzętu sportowego, piłki, skakanki, takie proste rzeczy i te dzieci bardzo często po raz pierwszy raz w życiu czegoś takiego używają. Ja mogę sobie wymyślać wiele rzeczy, ale sam bym nie dał rady i bardzo się cieszę, że młodzież tą inicjatywę podjęła.
Nasz udział polega przede wszystkim na pomocy panu Wojtkowi. Mi osobiście najbardziej podobała się akcja Pączek dla Afryki. To było w tłusty czwartek. Z kilkoma uczniami pan Wojtek zbierał pieniądze za pączki.
Ja ostatnio, siedząc w domu na lekcji religii, stwierdziłam, że zaproszę do tego również moją mamę. Pan Szolek zaczął opowiadać o akcji, o zbiórce butów, plecaków właśnie do tych dzieci z Afryki i moja mama stwierdziła, że to jest bardzo fajny cel i stwierdziliśmy, że się do tego przyłączymy i tak udało nam się zebrać aż 50 par butów.
Często też pan Wojtek na naszych lekcjach, na lekcjach religii, pokazuje nam różne filmiki, pokazuje nam, jak ci ludzie tam żyją, opowiada o różnych misjonarzach, z którymi albo miał kontakt, albo z którymi tam się spotkał.
To już zajęcia popołudniowe, tutaj są akurat samochodziki, specjalnie tu pokazuję, że jeszcze chodzą. Ze Śremu, tutaj z Wiednia, z sam ślam.
A co czujecie, kiedy na tych filmach widzicie, że mieszkańcy wioski BAM korzystają z tego sprzętu, cieszą się z tych waszych darów?
Ja na przykład bardzo się ucieszyłam, gdy zobaczyłam, jaką radość sprawia dzieciom zabawa tymi rzeczami od nas, jak te dzieci są mądre, jak na przykład śpiewają nasz hymn. To było takie radosne, tak się cieszyłam przy tym, aż no właśnie mamie pokazałam, babci pokazałam, bo to po prostu było niesamowite.
Jeszcze Polska nie zmyła, kiedy my zmyjmy. Co na obsa się muczyła, co na obcimy. Marsz, marsz, Zabloski, tymi głosy na boski. Zagoi się lądem.
Myślę, że jest to dla nas abstrakcja, ponieważ tak naprawdę my w Europie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to można żyć bez dostępu do prądu, jak można żyć bez dostępu do internetu. Te dzieciaki dostają taki rowerek albo dostają taki właśnie samochodzik na pedały i one są tym zachwycone, potrafią się tym cieszyć całą wioską.
Nowe rowerki dzisiaj daliśmy, 24 nowe rowery, tam te stare używam w tygodniu. Ale przynajmniej są jakieś tego owoce, bo widzisz, że dzieci są, jest ich dużo. Cieszę się. Do nas siedzieć na marsze. Marsze to jest taki targ, gdzie oni siedzą, tak, u nas takie targowiska. Siedzą, piją, piją to ichniejsze bilibili, no dzieci też tam siedzą. No i takie życie, no właśnie takie, bez perspektyw, nie? No taki plac zabaw to dla nich jest takim, no dzieciństwem, no.
Misjonarz właściwie jest tam w celach religijnych, ale on zorganizował ogromny plac zabaw. No i grają w piłkę, jeżdżą rowerkami. Ogromna atrakcja to jest. My skorzystaliśmy z dwóch transportów i przygotowujemy się do następnego, który prawdopodobnie będzie pod koniec stycznia. Właśnie te buty, o których tutaj była opowieść, pojadą, popłyną.
Bo czego oni tam potrzebują?
To jest studnia bez dna, tam właściwie wszystkiego potrzebują. My teraz mamy takie w szkole tablice kredowe, które już są nieużywane i chcemy właśnie wysłać 10 tablic i myślę, że jak dzieci wrócą do szkoły, to rozpoczniemy taką akcję Podaruj dzieciom kolorową kredę do Afryki.
Też staramy się zdobyć od innych ludzi, zaangażować ich w tą pomoc i właśnie udaje się to.
Na początku była zaangażowana w to tylko nasza szkoła. Obecnie tak naprawdę uważam, że w Śremie ten czadowy ekonomii jest już dosyć znany.
Czyli w tej chwili trwa zbiórka butów.
Pewnego razu oglądając filmik zauważyliśmy właśnie, że te dzieciaki chodzą tam bez butów. Bardzo zdziwił nas ten fakt. No i tak jakoś wyszedł ten pomysł zbiórki butów, która jest teraz prowadzona.
Ile już macie par?
Myślę, że mamy około 200 par butów. Ciągle zbieramy. Do 20 stycznia trwa zbiórka. Można je przenosić do zespołu szkół ekonomicznych. Mogą być wszystkie, oprócz zimowych. Całego świata nie przemienimy, ale właśnie z tych różnych filmików i tych relacji widzimy, jak bardzo te dzieci się w tej wiosce cieszą. I myślę, że możemy dać szczęście mieszkańcom wioski BAM w Afryce.
W relacji Rafała Regulskiego wykorzystane zostały dźwiękowe fragmenty filmów ojca Pawła Kubiaka. Kto chciałby wesprzeć zbiórki prowadzone przez czadowego ekonoma, znajdzie go w internecie. Można też skontaktować się z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Śremie.
Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above. Tongues of fire burn.
protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
Życie katolika jako członka wspólnoty Kościoła rozpoczyna się z momentem przyjęcia Chrztu Świętego. Ksiądz Maciej Serbinowski objaśnia nam duchową powagę tego sakramentu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, Kościół katolicki obchodzi dziś w liturgii Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia, choć oczywiście w polskiej tradycji jeszcze on będzie trwać do 2 lutego. Nadal będziemy jeszcze przez kilka tygodni śpiewać kolędy i nie rozbieramy jeszcze żłóbka. Chciałbym, żebyśmy na początku naszego spotkania zatrzymali się nad kompletą, która jak gdyby zbiera w jedno wszystkie nasze intencje, a tę modlitwę wypowiada kapłan do naszego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Sprawa, by Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, stajemy w Eucharystii, czyli uczestniczymy w sakramencie, stajemy jako ochrzczeni przed naszym Bogiem, ale nie jako słudzy, ale jako przybrane dzieci. Jestem dzieckiem Boga, który nigdy o mnie nie zapomni. Jest to niesamowita łaska. I to jest dobry moment, abyśmy przypatrzyli się naszej relacji do naszego Boga i Pana. Oczywiście Bóg jest Bogiem, ale ten Bóg nie chce mnie jako swojego sługi, nie chce mnie jako niewolnika. Myślę, że dobrze pamiętamy przypowieść o marnotrawnym synu, który sobie myślał, wrócę do mojego ojca i będę jego sługą. Nie, Bóg chce mnie jako swoje dziecko. I to jest właśnie ten moment, abyśmy tę relację w sobie odnawiali. Mamy Boga, który chce mojego szczęścia. Gdybyśmy tylko dzisiaj z Eucharystii wyszli właśnie z tą świadomością, jestem przybranym dzieckiem. Od kiedy, być może ktoś się pyta, jestem dzieckiem Boga? No właśnie od momentu Chrztu Świętego. Znamy zapewne datę naszego narodzenia, tego fizycznego, obchodzimy urodziny, ale czy znamy datę narodzenia się jako dziecka Bożego? Przepięknie o tym fakcie, o fakcie podwójnych narodzin, mówi święty Cezary z Ars. Posłuchamy kilka zdań z jego jednego z kazań. O ile bowiem przez pierwsze narodziny byliśmy naczyniami zasługującymi na gniew Boga, o tyle dzięki drugiemu staliśmy się naczyniami miłosierdzia. Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało na powrót do życia. Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważnie zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Ten Bóg Wszechmocny zamieszkuje we mnie z miłości, bo chce dawać mi swoje życie, które jest życiem wiecznym. To więcej niż oddanie energii czy innego też organu, abym przeżył tutaj na ziemi jakiś jeszcze czas. Oczywiście to jest bardzo ważne, dbać o swoje zdrowie fizyczne, ale ono się przecież kiedyś skończy. Bóg zamieszkuje we mnie, abym żył na wieki. No właśnie, drodzy radiosłuchacze, obchodząc uroczystość chrztu Pana Jezusa, wspominając sakrament naszego chrztu, dobrze sobie dzisiaj będzie przypomnieć, czym w ogóle jest sakrament. W katechizmie czytamy, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski, który nie tylko ją oznacza, ale i sprawia. Widzimy zatem, że sakramenty są znakami weryfikowalnymi dla naszych zmysłów, ale temu materialnemu znakowi zawsze towarzyszy słowo, a więc pewna określona formuła sakramentalna. Chrzest, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I na marginesie powiedzmy, że ochrzcić może każdy, nawet niewierzący, jeżeli czyni to w imię Kościoła katolickiego. Sakramentalne znaki odznaczają się sprawczością, czyli złożone z elementu materialnego i słowa mają charakter wydarzenia, sprawiają w człowieku pewną zmianę, czyli dokonują tego, co oznaczają. W sakramencie chrztu stałem się dzieckiem Boga. I tym, co sakramenty sprawiają, jest oczywiście łaska. Do tego przepięknego wydarzenia, jakim jest chrzest, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. drodzy radiosłuchacze, dzisiejszej niedzieli duchowo pielgrzymujemy nad rzekę Jordan, by być świadkami chrztu Jezusa, który otrzymuje z rąk Jana Chrzciciela. Zobaczmy, że polskie słowo chrzest nie jest oczywiście przekładem greckiego baptizmos. To słowo chrzest wywodzi się od imienia Chrystusa, choć jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Oryginalne słowo baptizmos oznacza zanurzenie. Jego znaczenie jest zatem ściśle związane z gestem zanurzenia w wodzie, choć jak tłumaczy katechizm Kościoła katolickiego, zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie. Idźmy dalej. Chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel, oczywiście nie był jeszcze chrztem, jakiego my dostępujemy w imię Jezusa Chrystusa. Pierwszym chrztem udzielanym w imię naszego Pana na kartach Biblii jest chrzest w dniu Pięćdziesiątnicy. Sakrament, jak już powiedzieliśmy, ustanowił Jezus Chrystus, mówiąc tuż przed swoim wniebowstąpieniem: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Powróćmy do treści modlitwy, która przepięknie łączy się z dzisiejszą Ewangelią, jest jej streszczeniem i spróbujmy ją choć trochę jeszcze rozszyfrować. Wszechmogący, wieczny Boże, słyszymy w tej modlitwie: po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Zobaczmy, Jezus stoi w Jordanie. Jordan, rzeka, którą możemy utożsamić z bramą do ziemi obiecanej. Tę rzekę przekraczali już patriarchowie, na przykład Jakub. Na brzegu tej rzeki spoglądał na ziemię obiecaną ze stepów Moabu Mojżesz. Nie przekroczył tej drogi. To też nie przypadek. To też taki wymiar bardzo symboliczny. Tylko do tego momentu Izraelitów mogło doprowadzić prawo i wielki duchowy przewodnik Mojżesz, właśnie na granicę ziemi obiecanej. A tylko Jezus może wprowadzić Izraela dalej. Tak, tylko Jezus, Jego łaska, Jego wszechmoc. Jordan, drodzy, to również rzeka spływająca ludzkim grzechem. Przecież wiemy, że Jezus jest bez grzechu. Wchodzi do tej wody, zostaje zanurzony przez Jana Chrzciciela. Dlaczego? Bo tak wypada? Bo muszą się wypełnić Pisma? Co chce nam Jezus przez to wydarzenie pokazać? Że On jest solidarny z grzesznikami. Jezus nie brzydzi się ludzkim życiem. Wchodzi do Jordanu także po to, by wziąć na siebie każdy ludzki grzech. I wiemy, gdzie będzie ukoronowanie tej historii. Jordan to również rzeka dzieci bożych. Kiedy jest zanurzony Jezus w wodach tej rzeki, otwiera się niebo i słyszy Jezus ten przepiękny głos: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Bóg Ojciec potwierdza tożsamość Jezusa Chrystusa. Dzięki temu doświadczeniu przeżywa za chwilę w sposób zwycięski doświadczenie kuszenia na pustyni przez złego ducha. To niebo również w sposób duchowy otworzyło się nad każdym z nas. To, co mówiłem w pierwszej części spotkania, ważne jest, abyśmy w sobie dzisiaj odnowili tę świadomość. Cokolwiek się wydarzyło w moim życiu i jeszcze wydarzy, być może jakiekolwiek grzechy staną się moim udziałem, to Bóg nigdy nie przestanie na mnie spoglądać jak na swoje dziecko, być może zagubione, ale ciągle w Jego oczach będę Jego umiłowanym dzieckiem. Zobaczmy jeszcze gołębica, która stępuje wówczas na Jezusa. Oczywiście to Duch Święty, symbol miłości, to także znak Bożego miłosierdzia. W Księdze Rodzaju to właśnie gołębica ogłasza koniec potopu, nowy czas, w którym Bóg nie będzie już zsyłał kary mającej zatracić Jego dzieci. Czujmy się dzisiaj zaproszeni, aby z wdzięcznością stanąć przed Bogiem i podziękować Mu za chrzest oraz odnowić w sobie właśnie tę świadomość. Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Każdy ochrzczony jest Jego umiłowanym dzieckiem, o którym Bóg nigdy nie zapomni. Życzę Wam błogosławionej niedzieli.
Pokrzepiającymi słowami księdza Macieja Sarbinowskiego kończymy dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. Kolejne rozważania i rozmowy za tydzień, tuż po godzinie 12. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.